Witam cię, Wojtku, serdecznie. 298. Jezus, podcast.
Ja cię, ale coraz bliżej. Coraz
tak,
bliżej.
Ja dobrałem prysznic, tak, Jezus.
No.
Like, seriously.
300?
300?
No.
No, jest to trochę szalone, że ten... Ja teraz... Ja zawsze się boję, od momentu, kiedy zaczęliśmy, kiedy mamy takie duże liczby, w ogóle przysłuchałem podcast, w którym byłeś ty u Nadgryzionych.
A, no tak, z Wojtkiem rozmawialiśmy.
Tak, bardzo sympatyczny podcast, bardzo fajny, wszystko spoko. Jedna rzecz, która mnie Nadgryzieni, tylko wszyscy wezmę sobie linka, Wojtek pierwszy zrobił błąd.
Aha.
I powiedział, że 69 to są cyfry.
A, widzisz. No oddzielnie to są cyfry.
Tak, ale 69... tak.
No to prawda. Ja mam jedną rzecz tylko a propos, skoro wywołałeś ten temat podcastu, to było śmieszne, bo jak Wojtek jakby kieruje tą rozmowę, nie? No bo zadając określone pytania, jakby kierujesz rozmowę w określonym kierunku. I... Mhm. Ja miałem takie poczucie, że no to gadamy sobie, no i super te AirPodsy, nie? I jakby koniec. Cały podcast z różnymi oczywiście przykładami i ze wszystkim były takie, no super AirPodsy, bierzcie. Drogie trochę, ale bierzcie. Natomiast jakby nie było okazji, żeby powiedzieć o rzeczach, które na przykład a nuż są niefajne w AirPodsach, albo są rzeczy, które na przykład u mnie jest tak, że w ostatnim czasie to zauważyłem. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to tak po prostu działają. Wydaje mi się, że błąd. Że jeżeli wkładam AirPodsy Pro do uszu i nie puszczam żadnej muzy ani żadnego dźwięku przez nie, włącza się oczywiście ANC, to po jakimś czasie, nie wiem, czy minucie, czy półtorej minuty, jest tak, że po prostu nagle jedna mi się rozłącza z telefonem. Nie wiem dlaczego. Po prostu się rozłącza. W jednej wtedy słyszę, że ANC działa i ona działa, jakby jak puszczę jakiś dźwięk, to lewa działa cały czas, a prawa po prostu, wiesz... Nie, tak jakby się wyłączyła. Więc ja, żeby ją przywrócić do życia, naciskam u niej na ten, wiesz, ten końcóweczkę, tak żeby ona kliknęła i ona jak kliknie, to jest tak, że znowu czekam jakieś 20-30 sekund, aż ona znowu się podłączy do telefonu i później już mogę puszczać. Jak coś leci, nie? Czyli muza leci albo podcast leci, nie ma żadnego problemu, nigdy się to nie dzieje. Ale jak one są wygaszone, pamiętam, że nawet ktoś pytał, czy można je włożyć do uszu bez puszczania żadnej muzyki i czy to ANC będzie działać? Będzie, ale na przykład w moich właśnie jest tak, że jedna się rozłącza i naprawdę do dzisiaj nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to może być kwestia po prostu jakiegoś buga w software'ze i mam nadzieję, że to poprawią. Zresztą one już dostały jakiś czas temu update, więc widzisz, no, u Wojtka nie powiem za bardzo miałem miejsce na to, żeby o tym powiedzieć, nie?
A powiem ci, Wojtek, że u mnie teraz też tak jest, ale nie wiem, czy to wina tego, że ja mam po prostu spieprzone słuchawki.
A, no nie, ale to jest, wiesz, ale... to inna sprawa.
A propos tylko tego właśnie tych podcastów, takich wielkich, jakby dużych liczb, to ja zawsze się bałem, od kiedy zacząłem słuchać podcastów na poważnie, zawsze się bałem jednej rzeczy, że jak będziemy mieli właśnie podcast numer 300, czy coś takiego, że będziemy mieli 300, wiesz, 50 odcinków, to ciężko ludziom będzie w to wejść, bo mają do nadrobienia właściwie 6 lat podcastu, wiesz, o co chodzi, no nie?
No, tylko teoretycznie.
Tylko teoretycznie, chociaż wiesz, jak można słuchać podcasty, że tak powiem, po prostu zaczynasz podcast i słuchasz od nas na naszego odcinka i cześć, ale ja na przykład mam takie poczucie takiego, jak to się mówi, syrakusowego podejścia do podcastów, jak zaczynam czegoś słuchać, to ja nie zaczynam, to może na przykład przesłucham ostatni odcinek i na zasadzie, okej, super, świetny podcast, i jadę od początku.
No okej. Znaczy ja to oczywiście rozumiem, bo wtedy dużo łatwiej ci jest wejść w ten klimat podcastu i w to, wiesz, kim są ci ludzie, nawiązujesz z nimi jakąś większą relację. Rozumiesz na pewno, no bo wiesz, w każdym podcaście pojawia się kilka przynajmniej tekstów, które wypracowane już przez lata stały się takim, wiesz, wewnętrznym żartem, więc żeby je rozumieć, to musisz poznać całą historię. No.
Ja na przykład teraz zacząłem słuchać 3 nowe podcasty, bo doszedłem do tego, że wszystkie podcasty, które słucham generalnie na bieżąco, to ja już mam taki jakby flow i ja tak bardzo je lubię, że jak tylko wychodzą, to od razu słucham, no nie? Większość wychodzi w środę, w czwartek, więc jak w czwartek na przykład mam kolejkę do przesłuchania tam 7 podcastów, no nie? No to ja w piątek już je wszystkie mam przesłuchane.
Wow.
Bo no to a, to jadę do a to jadę do pracy i tak dalej. I wiesz, to jest też tak, że ja na przykład specjalnie robię coś, żeby na przykład dłużej iść nogami, żeby móc przesłuchać na przykład jeszcze... Mam tak, że wiesz, wychodzi na przykład nowy podcast NKBG co 2 tygodnie.
No.
Ale Office Ladies i Dubai Friday wychodzi co tydzień, no nie? Więc na przykład jest tak, że to się idealnie oba się składają na dojazd do pracy, ale jakby after, ten after show mi tak jakby później, nie? Więc... Idę, wysiadam na przykład stację metra wcześniej i idę do domu, bo te 20 minut dojdę do domu, to przesłucham sobie aftershow, nie? Więc, no tak. Ale, więc to mnie tak zawsze, powiedzmy, martwiło, że ludzie nie będą mogli wejść, ale mam wrażenie też, że u nas jest chyba łatwiej. Chociaż jak znam takie osoby, które, wiesz, zaczęły słuchać przy 200 no. którymś, wróciły od początku i przesłuchały.
Wow. No to jest oczywiście szacun, bo to jest mega duże poświęcenie czasowe jednak i szczególnie,
ale
że te pierwsze
to, że
odcinki
warto?
No właśnie z jednej strony warto, a z drugiej strony myślę, że wiesz, no pytanie, czy ktoś tak sentymentalnie lubi podchodzić i ma naprawdę dużo czasu, wiesz, że chce posłuchać sobie, co my mówiliśmy o iPhone'ie tam piątce, nie? Jak wychodził na przykład. Albo wiesz, o, iPhone 6 to coś tam. No, to są rzeczy absolutnie historyczne i dużo naszych tematów jest raczej przywiązanych do czasów, w którym nagrywamy
odcinek.
Ale są
też evergreeny, nie?
Są też evergreeny, zgadzam się i te absolutnie warto przesłuchać. I w ogóle teraz mi wpadło do głowy, że dobrze by było je jakoś oznaczyć.
Wiesz co, jest taka opcja na Spotify'u, żeby można zrobić playlistę podcastu.
A, o, i to jest dobry pomysł.
Więc może powinniśmy zrobić coś takiego, żeby zrobić właśnie playlistę najlepszych odcinków według nas. Może to jakby, ja wiem, że...
W sensie nie najlepszych, tylko właśnie evergreenowych, takich tak, odklejonych od obecnego czasu, w którym nagrywamy. Wiadomo, że tam pewnie jakieś wątki się pojawiają, ale przynajmniej treściowo, no wiesz, będzie w większości...
Wiem w ogóle też, jak to smutno brzmi, jak mówimy na zasadzie, jest odcinek, teraz zaraz będzie 400, a ja mówię, że evergreenem jest odcinek tam 24 czy 26 no. śledzik, nie?
No tak.
Ale wbrew pozorom te evergreeny po prostu się też pojawiają później. Z tym, że, nie wiem jak ty, ale ja na przykład mam takie wrażenie, że ja po prostu zapominam, o czym rozmawialiśmy bardzo szybko. I aha. Słuchałem ostatnio podcastu z Conanem O'Brienem. Ja nie wiem, czy o tym też nie mówiłem już w podcaście, ale nie, słuchałem podcastu z Conanem O'Brienem. Conan Needs a Friend to się nazywa. Conan Needs a Friend podcast. W ogóle to jest bardzo dobry podcast. I był podcast z... Są tego, co jest na Earwolf, na tym samym, gdzie jest Office Ladies. Z tego, co pamiętam. I teraz na Conan Needs a Friend oni... I był odcinek z... Poczekaj, bo ja muszę to sprawdzić teraz. Gdzie to się w ogóle sprawdza? Aha, tutaj są odcinki ostatnie. Okej. Okay. Z Michelle Obama, to nie. O, Davidem Lettermanem. Odcinek numer 40. Ja go podlinkuję oczywiście w naszym podcaście. To był odcinek, w którym, no wiesz, i Conan, i Letterman, oni po prostu no, zjedli trochę jakby zęby na scenie late night show.
Oczywiście.
Nie? I rozmawiali sobie, co było przyjemne, bo ten podcast nie był z kim w dupie i on naprawdę był bardzo taki, że ja się czułem dobrze słuchając ich dwóch, no nie? Mhm. I były momenty, które były smutne, bo widać, że wiesz, jakby przeszli do takiego, byli w tej rozmowie przy tym, że wiesz, depresja komika mniej więcej, no nie? Wiesz, o co chodzi. Mhm. I były takie momenty, w których oni mówili na temat smutku i mówili na temat tego, że wiele rzeczy się jakby zaciera w momencie, w którym robisz coś od 20 paru lat. Ja wiem, że podcastu nie robimy od 20 lat, tylko w tym momencie będzie 6, co też jest w ogóle crazy, ale oni na przykład mieli coś takiego, czy on opowiadał historię, Letterman opowiadał chyba historię kogoś, że nie, nie wiem, czy to już nieważne. Jakby klucz tej historii było takie. Ktoś zapytał się prowadzącego late night show w momencie, w którym on wyszedł ze sceny, kto dzisiaj był gościem, i on mówi, że nie ma pojęcia.
Wow.
I to dlatego, że robi to tak często i robi to po prostu dla niego, to nie tyle, że to jest praca, co dla niego to jest jakby on, wiesz, wchodzi w tą mentalność tworzenia late night show, czy w naszym wypadku tworzenia podcastu, po czym jak kończy, to wychodzi z niej, i jakby jest całkowicie innym, nie tyle inną osobą, co w innym w ogóle, wiesz, w innej głowie, no nie? Ja na przykład mam często też tak, że Magda czasami mnie pyta, o czym w ogóle nagraliście dzisiaj podcast, no nie? Ja mówię sobie, wejdź na stronę i sprawdź. I ona przez jakiś czas myślała, że ja żartuję, że się z nią zgrywam, albo w ogóle, że jestem chamski, no nie? Że mówię do niej, że wiesz, nie mogę jej powiedzieć, o czym mówił podcast, tylko ma sobie wejść na stronę i sprawdź. A ja autentycznie czasami nie mam pojęcia, o czym my rozmawialiśmy. I są oczywiście ciekawe. Są oczywiście tak, że pamiętam rzeczy, o których rozmawialiśmy, no nie? Znaczy, że ja wiem, że tydzień temu na przykład były wyniki konkursu na Snowdena, nie? Ja wiem, że 2 tygodnie temu go zapowiedzieliśmy. Ja wiem, że rozmawialiśmy o tym i o tym, czy zrobiliśmy taki mniej więcej After Dark, coś tam zrobiliśmy. Ale jakbyś mnie zapytał, o czym zrobiliśmy odcinek 10 tygodni temu, to nie ma w ogóle opcji. 2 tygodnie temu jesteśmy ciężko. I ja zapominam często, o czym my rozmawialiśmy w podcaście, ale nie zapominam na takiej zasadzie, że po prostu nie chcę mi się o tym pamiętać i po prostu... Tylko, że robimy to tak często, więc mój mózg chyba przeszedł do takiego czegoś, że żeby nie zaśmiecać, nie tyle nie zaśmiecać, bo to za, dobra, powiem to, ale to brzmi brzydko, że żeby nie zaśmiecać sobie jakby obszaru tego pamięci jakby długotrwałej tym, o czym rozmawialiśmy, co za tydzień się zmieni, to ja w ogóle przestaję to bardzo szybko pamiętać.
Ale ja się w ogóle nie dziwię, bo tak po prostu działa mózg, wiesz, w takim sensie, że on oczyszcza się z rzeczy, które na dłuższą metę nie będą miały znaczenia. Znaczy, wiesz, to wiadomo, że my tu sobie rozmawiamy o bardzo różnych rzeczach, o różnych sprzętach, o jakichś plotkach i tak dalej. Czasem się zdarza, że wracamy do rzeczy, które były, wiesz, x czasu temu, bo na przykład, nie wiem, pojawiły się jakieś nowe informacje, ale tak naprawdę no to jest, wiesz, gadamy sobie o nowych technologiach, o tym, co się dzieje dzisiaj, co się zdarzyło w ostatnim tygodniu, co też jest dość częste, wiesz, no w technologii nie dzieje się tak aż dużo super dużych rzeczy w tak krótkim czasie, nie? No, no, premiery nowych sprzętów są raz na jakiś czas, wiadomo. Ale raz w tygodniu jednak coś tam znajdujemy i czasem jest sezon ogórkowy, no to już w ogóle, wiesz, grzebiemy głębiej i szukamy tematów. Więc jakby ja się nie dziwię, że tak jest i myślę, że nasi słuchacze też słuchają sobie tego na zasadzie, przynajmniej tak sobie wyobrażam, nie? Że jakby, okej, no posłuchałem, co tam chłopaki znaleźli, wiesz, w sieci na temat nowych technologii. Uważam ich też za dobrych kuratorów, no bo inaczej bym tego nie słuchał. Posłuchałem sobie tego, wiesz, w takiej formie, jaką lubię. I już, nie? I prawdopodobnie nasi słuchacze też w dużej mierze o niektórych rzeczach zapominają, a mam nadzieję też, że niektóre rzeczy zasiewają w nich takie ziarenko. Zmienię, wiesz, te hasła albo kupię sobie menedżer haseł, a może jednak zmienię sobie router w domu, bo chłopaki mówili, że to jest dobry pomysł, wiesz. I to są takie drobne rzeczy i każdy słuchacz, który teraz nas słucha, pewnie jakby inne ziarno w nim zasiejemy. Wiesz, o co chodzi? Ale zawsze wierzę w to, że to jest to ziarno dobre, nie? Że jakby to jest lepsza zmiana dla tej osoby.
Ja lubię w podcaściach rozmawiamy o rzeczach, że coś zrobiliśmy. Ja wiem, że to brzmi podobnie do tych challenge, ale ja lubię w podcaście rozmawiać o tym, że zrobiliśmy coś, nasze życie wygląda teraz inaczej i chcielibyśmy o tym powiedzieć i może wy będziecie mogli zrobić to samo, bo będziecie chcieli też zrobić jakąś zmianę u siebie, no nie? Ja na przykład dzisiaj właśnie tematy, które ci wysłałem, jak sobie patrzę na nie,
no,
to jest bardzo dużo rzeczy, które są takimi rzeczami, które, słuchajcie, zrobiłem XYZ,
tak.
Mam z tego taką wartość. Słuchajcie, może wy też chcecie to zrobić.
No jasne. No ale to też jest dobre, bo jakby na własnej skórze możemy sprawdzić niektóre rzeczy. Ale to może ja przejdziemy do tych tematów, co?
Możemy przejść, ale ja chyba... dobra, przejdźmy po prostu.
Nie, ale jeżeli masz coś jeszcze, wiesz, do wyrzucenia z siebie, to...
Chyba nie mam, ale z jednej strony, może tak. Ja na przykład tematy, które dzisiaj mam w tym tygodniu akurat, bo ja wszystkie prawie moje tematy są praktycznie zrobione na zasadzie, słuchajcie, zrobiłem coś, jest spoko i polecam wam, żeby to zrobić, albo chcę wam o tym powiedzieć. I to jest spoko. W sensie bardzo mi się to podoba, ja bardzo to lubię, no nie? Ja też bardzo lubię eksperymentować z nowymi rzeczami i jak na przykład teraz na forum pojawił się temat jako alternatywy dla Pichola, no nie? Żeby postawić jakby takiego adblocka w chmurze. Ja wiesz, na zasadzie no nie, już mam Pichola postawionego i na właśnie napisałem, pewno zrobię to w weekend, no nie? Wiesz, i na przykład ostatnio rozmawiałem też, mówię do Magdy, wiesz co, teraz jakby kasa poszła na to, ale sobie tutaj kupię sobie Raspberry Pi 4. Mhm. Po jaką cholerę ci to? A ja mówię, wiesz co, właściwie to po prostu chcę mieć komputer, na którym będę mógł kucować różne głupoty, no nie?
No i okej, okay, no za taką cenę, wiesz, to nie jest drogie.
Ale wiesz, ja chodzi mi tylko, jakby ona nie wyszła z założenia, ej, drogi, nie kupuj, tylko raczej na zasadzie po cholerę ci to kolejna rzecz, która będzie z kablami leżała gdzieś tutaj, no tak. I tak dalej, nie? I to jest valid point. Natomiast ja bardzo po prostu chyba to lubię. W sensie ja doszedłem do takiego wniosku, że ja uwielbiam jakby... Ja nigdy nie nazwałbym siebie sysadminem, absolutnie. Absolutnie jakby nigdy nie nazwałbym się też programistą. To jest rzeczy, które są, wiesz, absolutnie bardzo dalekie ode mnie. Mhm. Ale mam wiedzę na temat tego, co i jak można zrobić. I jakbym kupił sobie takiego Raspberry Pi na przykład, to ja bardzo chętnie postawiłbym sobie tam, oprócz NASA, bo jest opcja taka, że szczególnie przy tych nowych, które mają, wiesz, 4 GB i tak dalej RAMu, więc to są w ogóle już takie poważniejsze sprzęty. Ja bym sobie postawił NASA, ale na drugim porcie postawiłbym na przykład sobie Nextclouda i trzymał sobie tam zdjęcia, no nie? Podłączone do dysku terabajtowego, na przykład USB 3, no nie? Wiesz... I to są takie rzeczy, które ja pewno siedziałbym w domu parę dni, bym siedział i kucował i jakby nie byłoby to super dużej wartości dla mojego życia, ale ja bym był z siebie dumny. Tak samo jak byłem dumny przy założeniu forum, nie?
No jasne.
Jakby
to niego,
wiesz, teraz na przykład zrobiliśmy, w sensie jakiś miesiąc temu zrobiliśmy socialjesus.pl, no nie? I tam nikogo nie ma oprócz mnie tak naprawdę, ale ja jestem tak z siebie dumny, że to zrobiłem, że postawiłem, wiesz, coś takiego. Ja wiem, że to w dużej mierze postawienie tego jest bardzo proste. Ja też będę chciał o tym powiedzieć, bo mamy jakiś taki jeden temat, że postawienie tego było mimo wszystko dość proste. Jeśli ktoś potrafi czytać po angielsku z zrozumieniem, to myślę, że sobie dałby też radę, nie? Mhm. Ale sam fakt, że na zasadzie nie popełniłeś błędu i to działa, no nie? I możesz to zobaczyć na własne oczy, jest absolutnie czymś turbo przyjemnym.
Myślę, że tą motywację mają wszyscy ludzie, którzy robią cokolwiek w internecie. W sensie robią takie rzeczy, że o, postawiłem WordPressa, nie? Sam. I nikt nie musiał mi pomóc. No to jest taka duma, no ja kiedyś pamiętam...
Ja pamiętam, pisałeś do mnie, ja byłem dumny z ciebie, że postawiłeś WordPressa i wszystko dobrze działa.
Nic z nim nie zrobiłem dalej oczywiście, ale postawiłem i byłem po prostu z siebie dumny i to mi wystarczyło. Jakby
ja jeszcze...
Niektórzy idą dalej, wiesz, jakby grzebią w temacie jeszcze głębiej i po prostu zaczynają robić fajne rzeczy, nie? I ta duma i to na maksa ich motywuje, myślę. I to nic się w ogóle nie dziwię, że też odczuwasz właśnie to w ten sposób.
Ja na przykład jeszcze brałem sobie pod uwagę, że teraz to, co sprawia mi jeszcze przyjemność ostatnio, to jest robienie rzeczy, z których nie tylko ja korzystam. I jakby dużo większą przyjemność miałem stawiając forum i socialjesus.pl, mimo tego, że na socialjesus.pl jestem sam, ale to jest rzecz, którą zrobiłem, powiedzmy, dla społeczności. Jak ktoś chce Mastodon zacząć i tak dalej, to jest dobre miejsce, żeby to zrobić, i to mi sprawiło absolutnie dużą przyjemność. Teraz właśnie ktoś też napisał na forum, że tego adblocka, no nie, w sensie tego adguarda, żeby postawić go tak, żeby każdy mógł z niego korzystać, w sensie, żeby każdy mógł sobie go dodać i tak dalej, no nie. I ja z jednej strony stwierdziłem, kurde, to jest świetny pomysł, w sensie, jakby można było dać naszej społeczności, słuchajcie, jakby internet jest złym miejscem i tak dalej, i jakby adblock i tak dalej, po prostu dodajcie sobie ten adres jako DNS i możecie surfować w internecie, jesteście bezpieczni, no nie. I jakby to jest fajna rzecz, żeby powiedzieć, słuchajcie, jesteście w naszej społeczności, nawet jak nie jesteście w naszej społeczności, to tu jest jakby opcja na to, żeby surfować bezpiecznie w internecie. Ostatecznie nie zdecydowałem się, żeby to zrobić. Nie zdecydowałem się, bo jakby boję się trochę odpowiedzialności. I jakbym miał przyjąć tę odpowiedzialność, to wolałbym, że tak powiem, skasować za to kasę na takiej zasadzie, że okej, dobra, jestem odpowiedzialny za to, że na przykład 1000 osób ogląda internet i jak ja zablokuję przesyłek Facebooka, to 1000 osób nie będzie miało dostępu do Facebooka. No. I wolę jakby zostać za to mieć za to zapłacenie na zasadzie, słuchajcie, stresujesz się każdego dnia, ale dostaję za to tysiaka.
No tak.
Jakby to jest fair enough, nie? Więc na razie się na to nie zdecydowałem. Ale bardzo mi się podoba robienie rzeczy jakby dla naszej społeczności, że w jakiś sposób mogę im pomóc, pokazać coś fajnego, to mi sprawia bardzo dużą radość. Ale możemy przejść, Wojtek, do naszych tematów, bo to jest już, ja już tak się emocjonalnie, powiedzmy,
pięknie, no ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że to będzie dalej szło w tą stronę, że faktycznie może będziemy robić więcej rzeczy dla społeczności takich, które rzeczywiście mogą zostać, i ten pomysł z DNS-em Ja bym tego tak nie odkładał na bok. To może się, może to być dobry pomysł. Nawet za jakąś, wiesz, drobniutką opłatę dorzucić taki serwerek, który będzie to robił sam na zasadzie, jak wiesz, prostej konfiguracji. Nie?
To, żeby... czego ja się boję przy tym akurat konkretnym przypadku, jest to, że jakby jeśli będę będziemy serwerem DNS, to widzimy ruch, który przepływa przez nasz DNS.
No to trzeba to zrobić tak, żeby nie widać było go.
Ja wiem, ale choć ja absolutnie umiem zrobić tak, żeby nie było tego widać, bo ja na przykład mam, chociażby jest pichol, którego mamy, mam w domu u mamy Next DNS-a i ja nie widzę ruchu z obu z tych rzeczy, bo ja to wyłączyłem. No. Ale sam fakt, że to może być włączone, mnie po prostu stresuje. Bo ja, jeśli ma być szczery, absolutnie nie interesuje mnie, co wyglądacie w internecie. Serio. W sensie, to jest the least of my concerns. To i co odpala w internecie, serio. No, jeśli dalibyśmy, jeśli wiesz, jakby ja wiem, że jakbyśmy dali to do sieci i ktoś mógłby z tego korzystać, to ja wiem, że oczywiście my byśmy sygnowali to jakby naszymi twarzami, powiedzmy, naszym nazwiskiem na zasadzie, słuchajcie, nie interesuje nas, co oglądacie. Nie będziemy sprawdzać waszego ruchu. Nie robimy z tym nic. Nie zapisujemy niczego. Jakby to są wszystko obietnice, których ja wiem, że jestem pewien, że dotrzymam, bo mnie to naprawdę nie interesuje, no nie? Ale sam fakt, że technicznie jesteśmy w stanie zrobić, żeby było inaczej, to powstrzymuje mnie przed tym, żeby to zrobić.
Trzeba odgórnie założyć po prostu, że technicznie jest to wykluczone. W sensie, że wiem. Wiesz, że jakby fizycznie nie jesteś w stanie tego ruchu to obejrzeć, bo on na starcie jest zawsze szyfrowany na przykład. Nie?
On jest zawsze szyfrowany, ale mimo wszystko, bo jak, ale mimo wszystko widzisz IP, do którego wysyłasz zapytanie. Wiesz, co chodzi, no nie? Ja po prostu...
Nie, no rozumiem, ale to jest ciekawe.
Ale bardzo bym chciał dać to ludziom, bo ja myślę, że byłbym w stanie tak zrobić taką listę blokad, która sprawiłaby, że ludzie mogliby mimo wszystko jakby komfortowo przeglądać internet bez adbloków, no nie? Zrobiłem taką listę mamie, moja mama jest zadowolona, no nie? Myślę, że byłbym w stanie zrobić taką dobrą listę po prostu i ludzie nie mogliby sobie spokojnie z tego korzystać.
DNS dla mamy, to jest taka domena, czy...
No wiesz, ale po prostu boję się tego, żeby...
No wiem, rozumiem to. No dobrze.
Więc jeśli to się pojawi, to znaczy, że... Jeśli to się pojawi...
To znaczy, że się niczego nie boisz.
To znaczy, albo się nie boję, albo wymyśliłem, jak zrobić, żeby tego nie zapisywać, albo po prostu będziemy... jakby postawię to raz, skonfiguruję i zapomnę haseł.
Można tak zrobić, oczywiście, że tak. Orzeszku, bo ja mam w ogóle bardzo fajny temat...
Jedź, bo ja w ogóle widzę dużo fajnych tematów na naszej
jeden jest
powiem tak, że nawet jak nasz podcast, bo w podcaście będziemy rozmawiać na temat wielu tematów, to na After Dark mamy różne również tematy i powiem, że jakby coraz bardziej widzę, że hashtag samo gęste na oba odcinki wchodzi. Jestem z tego... Bałem się, że ciężko będzie nam zrobić tak coś takiego, że jak zmienimy tą formę After Darku, że będziemy mieć coś na After Dark, to bałem się, że wiesz, wypstrykamy się wszystko w normalnym podcaście i After Darku się okaże, że... A tymczasem się okazuje, że jak mam takie poczucie, że jeszcze musimy w After Darku czymś ciekawym, to po prostu ten temat tak pyk.
No jest super,
to wszystko, wszystko idzie ciekawie. Dobrze, mów Wojtek, nie przeszkadzam ci, ja sobie w takiej...
Znaczy, wiesz, to ja nie chcę tu się wtykać, ale miałem bardzo przyjemną okazję i w ogóle zupełnie przypadkowo, bo trwała jakaś dyskusja na Twitterze na temat... A, wiem, z Grabcem rozmawiałem o tym, że okazało się, że on na co dzień korzysta z routera, którego dostaje od operatora, wiesz, swojego
sieci.
Nie? I ja tak, co człowieku, przecież ty jesteś geekiem technologicznym, jak to jest w ogóle możliwe? A on mówi, no słuchaj, to mi wystarcza w zupełności. Stoi w środku mieszkania, wiesz, wszędzie ma zasięg, jakby prędkość jest wystarczająco dobra, no to po co mam zmieniać? Ja mówię, no okej, no spoko, nie? Wiadomo, że to swój własny router jakby... daje bardzo dużo dodatkowych rzeczy, ale głównym dla mnie plusem jest jednak to, że wszystkie urządzenia, wiesz, jakby konfiguracja sieci robi się raz, masz swój własny router i później niezależnie od tego, jakiego operatora sobie dołożysz do tego routera, no to później, wiesz, po prostu przepinasz kabel i wszystko stoi. W sensie bez żadnej przerwy tak naprawdę wszystkie urządzenia się ze sobą widzą, nie ma kombinacji, że teraz to muszą się podłączać do nowego SSID i tak dalej. No to, dlatego ja uważam, że każdy powinien mieć swój własny router, już pomijając to, że zwykle jak masz swój własny, no to wiadomo, że zasięg ma dużo lepszy niż te pudełka, które dostarczają ci operatorzy, nie? Jakby to jest oczywiste. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mnie zaskoczył jakikolwiek router od operatora, że o, wow, jaki on jest szybki, nie? Chociaż są coraz lepsze, bo na przykład, wiesz, Orange teraz dostarcza taki, który ma już dwie sieci, nie? Czyli 2 i 4 i 5 GHz, więc o, wow, nie? Coś się zmieniło. Ale właśnie przy okazji tej rozmowy, gdzie ja grabca próbowałem na Twitterze jakby przekonać do tego, że no, słuchaj, router jednak to jest dobry pomysł własny i ja tak mam od lat, gdzie on jakby nie dał się chyba przekonać, ostatecznie zrezygnował z tego, ale pojawiło się Synology w ogóle w tej rozmowie i mówią, słuchajcie, my mamy taki router, to byśmy podesłali, czy byście nie chcieli sprawdzić, nie? I ja tak, okej, no spoko, nie ma problemu. I ten router przyszedł do mnie w zeszłym tygodniu, natomiast w zeszłym tygodniu jeszcze nie zdążyłem go rozpakować i przetestować, ale wczoraj miałem taki dzień dla siebie, gdzie mogłem po prostu wreszcie podłubać, poklikać, podotykać, powtykać kabelki i faktycznie usiadłem i pogrzebałem trochę w tym routerze. I szczerze mówiąc, dopiero jak go wyjąłem z pudełka, rozpakowałem i zacząłem grzebać głębiej, ja zobaczyłem, jakie to jest złoto. W takim sensie, że wiesz, no dopóki go nie rozpakowałem, to myślę, no dobra, no router, nie? Co router może mieć takiego, że będzie, nie wiem, super ekstra versus każdy inny router na rynku? No bo czym można się wyróżnić? Co, że masz, nie wiem, więcej anten? Masz jeszcze lepszy zasięg? Wow. Ma jakieś tam wiązki, coś tam formowanie, fifi-lifi, żeby rzeczywiście te urządzenia trochę miały szybszy internet? No okej, może tak. Ale okazało się, że jak go rozpakowałem, to jest tam kilka rzeczy, które mnie po prostu zaskoczyły. I nawiążę jeszcze do innej rozmowy, którą rozpocząłem, to było kilka tygodni temu, też na Twitterze. Rozmawiałem z ludźmi na temat nowego standardu Wi-Fi, czyli Wi-Fi 6. I wtedy rozmowa była na ten temat, że no Wi-Fi 6 daje możliwość, wiesz, bardzo szybkiego przesyłu danych bezprzewodowo. Na razie mam jedno urządzenie w domu, które w ogóle mogłoby z tego skorzystać, czyli iPhone'a 11 Pro, bo tylko on ma Wi-Fi 6 dostępne.
Ja w ogóle widzę, ja tylko powiem tylko jedną rzecz, no, bo ja pewnie do tego dojdziesz, ale widzę właśnie, ja podlinkowałem oczywiście w opisie odcinka, tak dalej, widzę ten właśnie router, oprócz tego, że wygląda ładnie, ale ja jedną rzecz chciałem powiedzieć. No. Chyba po raz pierwszy widzę interfejs routera, przy którym nie chce mi się wymiotować.
Ojej, to oczywiście, że zaraz do tego dojdę, ale tak, zdecydowanie stary, bo to jest niestety bolączka wszystkich routerów. Nikt nie potrafi napisać sensownego systemu na router i po prostu wiesz. No i właśnie, no, chcę zacząć o tym opowiadać.
Jezus.
I to jest teraz tak.
Co za...
To jest router, no, który jest dedykowany dla, wiesz, domów super zaawansowanych technologicznych świrów, ewentualnie do małych biur. Ze względu na to, że on ma kilka rzeczy, których no, zwykłe routery nie mają. I teraz tak. Jedna rzecz. Aha, bo mówiłem o tej rozmowie, wiesz, o Wi-Fi 6. I w tej rozmowie pojawił się taki element, że super, że są routery Wi-Fi 6 pierwsze, tylko że nawet jeżeli masz łącze 2 giga, nie, w domu, tak hipotetycznie, bo jeszcze takiego nie widziałem. Na razie są łącza 1 giga, prawdopodobnie ograniczane po prostu kablem Ethernet, nie? No i dlatego, wiesz, więcej tym światłowodem nie chcą dostarczać do domów, bo to nie ma na razie sensu. Ale teraz tak, masz łącze 2 giga. W teorii router Wi-Fi 6, jeżeli podłączony jest jakby do tego routera od twojego operatora kablem ethernetowym, no to jest ograniczony do prędkości 1 giga, bo kabel po prostu na razie tyle tylko daje, nie? No bo kable ethernetowe w tej kategorii tam 5, 2 czy 6 większej prędkości nie dają. I teraz sytuacja jest taka, że żeby rzeczywiście wykorzystać wszystkie możliwości Wi-Fi 6, no to musiałbyś taki router podpiąć do tego głównego dwoma kablami ethernetowymi, nie? No bo wtedy podwajasz jakby możliwości tego łącza, no bo światłowodem wbijasz się do modemu I tam powiedzmy, że jest 2 giga i ten modem na dwóch łączach ethernetowych może ci wysyłać 2 giga, jeżeli oczywiście router to obsłuży. I teraz ten Synology RT2600AC, on co prawda nie jest routerem Wi-Fi 6 jeszcze, ale z kolei już obsługuje możliwość podłączenia dwóch źródeł internetowych do jednego routera. I teraz możesz to wykorzystać na kilka sposobów. Jeden, teoretycznie przyspieszenie do 2 giga jakby komunikacji między routerem a modemem. To póki co jakby praktycznie jest nie do użycia, no bo Wi-Fi tak ci ograniczy tą prędkość do tego, ile daje to Wi-Fi 5 w tej chwili, a to jest mniej. Natomiast możesz zrobić inaczej. Możesz mieć drugiego dostawcę internetu, który będzie dla ciebie backupem. Czyli mamy dwa oddzielne modemy. Jeden z nich na przykład może być podpięty, ten taki mały modemik USB z tyłu w routerze i tam może być włożona karta SIM normalnie, więc dostajesz od operatora, wiesz, ten mały modemik, wpinasz go z tyłu do routera tego Synology i w ustawieniach routera możesz ustawić, dobra, jeżeli łącze stałe ze światłowodu będzie się psuć, to ustaw ten drugi LTE jako backupowy. I wtedy masz po prostu pewność, że cały czas masz internet w domu. Nie? Więc to jest jedno z rozwiązań. Oczywiście no, to, że możesz też podpiąć dwa kable Ethernet, ma wiele różnych innych zastosowań, ale samo to, że w ogóle to jest, rozkminili to, że ten LAN 1 można zamienić na WAN tak zwany, czyli na źródło internetu, no to ja byłem w szoku. Pierwszy raz widziałem coś takiego w routerze, więc to było niesamowite. No i ten VPN, o którym mówisz, to jest bo z jednej strony możesz mieć, jakby ten router oczywiście może mieć skonfigurowanego klienta VPN, czyli wszystkie urządzenia, które są podłączone do tego routera, przechodzą, jakby komunikacja między routerem a internetem dalej jest przechodzi przez VPN-a, tak? Czyli standardowe wykorzystanie VPN-a jak na co dzień w tą drugą stronę, czyli łączymy się z internetem tą ukrytą rurką, nie? Ale teraz robi się ciekawie.
Ukryta rurka brzmi jak jakaś pozycja seksualna.
Tak, myślę, że bardzo dobrze brzmi. Teraz wyobraź sobie inną sytuację. Jesteś gdzieś poza domem i ten router może być też serwerem VPN. I możesz mieć na swoim iPhone'ie skonfigurowanego VPN-a, że jak go włączysz, to wtedy masz dopiero dostęp do wszystkich swoich dysków w domu i w ogóle urządzeń w domu.
Ja to bardzo mocno szanuję, bo ja rozumiem, bo to jest, bo bardzo mało osób jakby wie prawdopodobnie, że VPN nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby cały ruch przekierować przez jakiś inny serwer i po to, żeby być kimś innym w internecie, powiedzmy.
Dokładnie.
Ale to jest Virtual Private Network i to jest własna prywatna sieć i jeśli masz urządzenie, drukarkę na przykład w domu, w sieci Wi-Fi, to po podłączeniu się do VPN-a widzisz tą drukarkę.
Exactly. I to jest, to też jest rzecz, którą widzę pierwszy raz, bo normalnie VPN-ów tego typu, znaczy serwery VPN-ów konfiguruje się zwykle w dużych firmach, wiesz, na przykład ja tak miałem w Onecie, żeby podłączyć się do wewnętrznych systemów jakby onetowych, typu, nie wiem, intranet, jakieś takie rzeczy. Dokładnie. No to żeby się do tego podłączyć, ja musiałem się łączyć przez VPN-a przez dłuższy czas, bo tak było skonfigurowane. Więc najpierw na telefonie przełączałem sobie, włączałem sobie VPN onetowy i dopiero mogłem sobie sprawdzić w intranecie, wiesz, kogoś tam, nie? Później z tego oni zrezygnowali, jakby przełączyli się na tak zwane SSO, gdzie był jeden login i hasło do większości systemów dostępne z zewnątrz. Wydaje mi się, że to mniej bezpieczne trochę jednak. No ale znaczy to trudno powiedzieć. W sensie
właściwie różnica jest niewielka, bo w jednym i drugim wypadku musisz się jakoś zautentyfikować. No,
zgadza
jeśli,
się.
Jeśli
tylko
masz
tu miałeś dwa poziomy, nie? Bo miałeś raz, że podłączenie do VPN-a z loginem i hasłem odpowiednim plus jeszcze tam jakimś grupowym czymś tam i dodatkowo jeszcze logowanie w systemie. Nie? Więc jakby No zawsze dwa to jest więcej niż jeden, nie? Jakby.
Ale jest, jest to prawdą, Wojtek.
Jest to prawdą.
Coś, co masz, wiesz... coś, co znasz, coś, co widziałeś i sąsiadka. To są cztery metody autentyfikacji najlepsze.
Exactly. Więc wracając już do routera, rzeczywiście można postawić na nim ten własny VPN, co po prostu, no, ja tak powiem, niemożliwe, nie? To jest naprawdę niesamowite, że można to zrobić też w domu i wtedy podłączenie do wszystkich wewnętrznych systemów jest po prostu dużo łatwiejsze, no bo właściwie wiesz, to jest jeden klik w obsłudze tam w iPhone'ie czy w Androidzie, jedno urządzenie i już, i jedno ustawienie tylko zmieniasz i jest załatwione. Więc to jest naprawdę mega. I oprócz tego, co jest, ojej, jaka przyjemna rzecz, to jest uwaga. Właśnie software, to zwróciłeś uwagę, że to nie wygląda jak gunwo. I to prawda.
Ja myślę, że Wojtek w ogóle ciężko by nam się pracowało ze sponsorami. No, ten interfejs nie wygląda jak gówno.
No ale w większości przypadków wygląda, no.
Na stronie produktu mają napisane Jesus Podcast, cytat 2019. Nie wygląda jak gówno. Co mówią o nas nasi klienci?
No, dokładnie. A nawet wygląda dobrze. Nie, ale zupełnie szczerze mówiąc, nie, ja nie znam ten system, gówno, jest... bo po prostu ja na co dzień korzystam z NASA Synology, więc ewidentnie no, ten system jest jeden. Oni po prostu, wiesz,
ja nie mam nic o Synology.
Dobierają odpowiednie aplikacje, wiesz, pod inne urządzenia, ale generalnie to wygląda identycznie, tak samo się logujesz, możesz też doinstalowywać aplikacje do tego routera, which is interesting. Oczywiście ograniczoną liczbę, nie te wszystkie, które można instalować na NASie, no bo wiesz, jakby wykorzystanie tych urządzeń jest trochę inne, ale absolutnie, na przykład, możesz na tym routerze zainstalować aplikację Download Manager i to jest aplikacja do obsługi pobierania plików z internetu z wykorzystaniem na przykład BitTorrenta, Magneto, Emule i innych tego typu.
Żeby na przykład legalne dystrybucje Linuxa pobierać, jak tylko wychodzą.
Exactly. I teraz możesz sobie tą legalną dystrybucję pobrać bezpośrednio jakby na urządzenie podpięte do routera, bo możesz oprócz tego, że możesz wpiąć tam modemik z kartą SIM z tyłu do tego USB, możesz tam podłączyć po prostu dysk wieloterabajtowych i w ten sposób właściwie masz w domu NAS, nie? Jakby może nie ze wszystkimi funkcjami, chociaż możesz spokojnie na nim robić Time Machine backupy, możesz nadal ściągać na niego pliki, on może być dostępny w sieci, więc właściwie no może tam nie da się zainstalować jakichś zaawansowanych rzeczy typu. Ja pamiętam, że jak robiłem tam połączenie tego mojego oczyszczacza powietrza, bo to był Xiaomi, żeby go wpiąć do HomeKita, to trzeba było HomeBridge postawić na NASie. To ja to zrobiłem. Wydaje mi się, że akurat na tym routerze prawdopodobnie nie byłoby to możliwe, chociaż może, nie wiem, bo on ma tam, wiesz, dwurdzeniowy procesor, nie? Jakby, come on. Także to naprawdę dużo potrafi. W każdym razie naprawdę podpinając do niego dysk albo wkładając kartę SD, bo też takie złącze ma. Możesz po prostu włożyć kartę SD i od razu już mieć taki mini dysk, z którego możesz normalnie korzystać i w sieci, i jakby do pobierania różnych rzeczy z internetu. No to wiesz, to jest naprawdę potwór, ten router. W sensie no, naprawdę ja nie spodziewałem się, że wyjmując go z pudełka będę tyloma rzeczami zaskoczony. No bo normalnie routery, no czym może cię zaskoczyć? No nie wiem. A tu faktycznie było mega. No i jakby ostateczny test, to trudno, żebym go nie zrobił, ale faktycznie postawiłem sobie drugą sieć obok, czyli mam cały czas zestaw velop meshowy, czyli mam trzy nody w mieszkaniu porozstawiane w różnych miejscach i wszystkie urządzenia, wszystkie IoT i tak dalej są podłączone do tych nodów i tak dalej. Natomiast postawiłem drugą sieć obok, korzystając z tego samego modemu, więc po prostu podpiąłem się kabelkami dwoma ethernetowymi do modemu od Orange'a, tam gdzie mam światłowód, i właśnie podpiąłem tego Synology, no i zacząłem testować prędkości. I większość urządzeń, które podpiąłem, miały lepsze wyniki na Synology. To nie żart, a to jest, przypomnę, jeden router, nie? W sensie on ma, oczywiście ma duże anteny w porównaniu z tym velopem, który jest, wiesz, zamkniętą formą w takim prostopadłościanie, więc nie ma żadnych anten, po prostu trochę lepiej wygląda. Natomiast do prędkość dawał no tak o połowę, no może nie połowę, ale tak 30% było szybciej na Synology, mniej więcej. W różnych miejscach specjalnie testowałem mieszkania. Jest jedno urządzenie, które nie dostało kopa prędkościowego, czyli moje gówniane PlayStation, które jest wetknięte po prostu pod taką szafkę, pod telewizorem, zamknięte praktycznie z każdej strony i obsługujące tylko sieć 2 i 4 GHz. No i ono niestety jakby przez to, że jest totalnie po drugiej stronie mieszkania i jest jeszcze schowany właśnie w tą szafkę, no to ono lepsze wyniki wyrabiało na tym welopie, ze względu na to, że jednak ten node welopowy jest tutaj bliżej. I oczywiście, wiesz, biorąc pod uwagę łącze 1 giga, które mam podpięte i 300 mega wysyłania, no to PlayStation wyciąga na tym welopie wyniki typu 50 mega pobierania i 10 mega wysyłania. No ale to głównie przez to, że to jest... Do grania? Oczywiście, że tak. Jakby, no wiesz, to trochę płaczę wewnętrznie, że o Boże, przecież to tak mało, ale z drugiej strony, no ściąga gierki i tak w tle, więc nawet nie zauważam tego, bo jak włączam konsolę, to one już tam są, na szczęście. A do samego grania, no to wiesz, jedyne co, no to jeżeli rzeczywiście nagle się zrobi jakiś duży ping, no to wtedy się dzieją rzeczy nieprzyjemne, ale generalnie to wystarcza. Chociaż mam nadzieję, że już Apple, że PlayStation 5 jednak będzie miało lepszy, no to Wi-Fi minimum 5 giga i mam nadzieję, że może już wejdą w to Wi-Fi 6, więc wtedy już w ogóle będzie bardzo przyjemnie. I tyle o tym Synology. Naprawdę jestem zaskoczony, że jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się serio, że tyle rzeczy fajnych można wepchnąć jeszcze do routera. On w tej chwili, tak żeby już dać pełną świadomość, bo normalnie routery, jak się kupuje takie dla siebie, no to tam powiedzmy, że do 500 zł, nie? Można znaleźć taki, który absolutnie w zupełności wystarcza, żeby być takim all-around urządzeniem, które załatwi ci większość tych problemów, które tworzy modem od dostawcy. To ten kosztuje, tak widziałem w ostatnim na cenę,
dyszaka, z tego co widzę,
niecałe 1000 zł, 979 zł. Ale szczerze, no jeżeli ktoś szuka czegoś więcej niż standardowy router, właśnie dual WAN, klient i serwer VPN-a, plus bardzo przyjemny soft, który rzeczywiście, wiesz, jeżeli ktoś ma w Synology sprzęty jakiekolwiek, to doskonale zna i będzie się mógł w nim odnaleźć, no to myślę, że to jest naprawdę niezły pomysł. W sensie to jest na razie jedyny, który znam, żeby miał aż tak zaawansowane rzeczy. A jeszcze, wiesz, tak naprawdę nie sprawdziłem wszystkiego, nie? Bo tam też jest oczywiście, możesz utworzyć iluś tam chyba 10 użytkowników. Każdy z nich ma podpięte swoje urządzenia i możesz decydować o tym jako rodzic na przykład, że no... Twój syn czy córka może korzystać z internetu od tej do tej godziny, może mieć taką a taką prędkość.
Pamiętaj tylko, że w sensie, pamiętajmy tylko o tym, że możesz to samo ustawić na NextDNS-ie.
Oczywiście, że tak, jasne. No tylko jakby, wiesz, tam możesz wrzucić zdjęcia tych użytkowników, wiesz, kto jest kto i tak dalej. No ale można... Ale w przypadku akurat tego routera to pytanie, czy NextDNS będzie dodatkową wartością? Pewnie tak, mimo wszystko, ale nadal
uważam, że... Ja w ogóle uważam, że NextDNS jest świetną opcją, jeśli ktoś ma, wiesz, i chce mieć internet w domu sensownie zrobiony, to warto jest inwestować w Pihola czy w NextDNS-a, chociażby po to, jak dużo dodatkowych rzeczy właśnie można wtedy ustawić, no nie? No bo... naprawdę, wiesz, możliwości jest ogromnie dużo. Ja myślę, że moja mama akurat nie widzi większości rzeczy, które się dzieją przez to, że ma właśnie tego NextDNS-a.
No
ale ja powiem ci, że ja teraz właśnie w NextDNS-ie wyłączyłem bardzo dużo rzeczy. W sensie wyłączyłem, to znaczy, że ja nie widzę na przykład mama, co ogląda i tak dalej. Analitykę mam pustą, bo stwierdziłem, że nie chcę. Jedyne, co widzę, to jest procent zablokowanych zapytań.
No tak, tak.
U mojej mamy to jest... jedyne, co widzę, to jest procent zablokowanych zapytań w ciągu ostatnich 24 godzin. Bo stwierdziłem, że nie chcę więcej logów. Moja mama ma zablokowanych 40% zapytań.
Ja nie mogę. Niesamowite. Ale to musi chodzić po takich stronach okrutnych, nie?
Nie. Ma telefon Xiaomi.
To dużo absolutnie tłumaczy.
Wbrew pozorom serio to jest to, bo jak widzę zablokowane pytania, to większość z nich jest na zasadzie, no księg, tutaj chcę pytać jakiś głupi serwer, ale w sensie jakby wiesz, wiem, że moja mama nie dostanie już więcej aktualizacji, a on ciągle twardo pyta serwer aktualizacji, no nie? I, ale jakieś takie dziwne serwer aktualizacji ma, no nie? Więc mówię, aż zablokuję to gówno, nie?
No tak, no tak. Rozumiem. No w każdym razie mówię, jeżeli i teraz ja wiem, że ty masz generalnie dużo problemów z internetem u siebie, to podejrzewam, że gdyby ci się udało...
Ten router by mi nie pomógł, niestety.
Ten router pewnie nie pomógłby, bo zwyczajnie twoje źródło internetu jest już skaszanione, w sensie ono daje ci ograniczenie tam do chyba 150 mega, więc tak, tutaj jakby tak. Kicha, no tego nie przeskoczysz, nie? Ale teoretycznie mógłbyś do niego wepchnąć ten modemik z kartą SIM i wtedy korzystać sobie u siebie w domu z internetu LTE, pod warunkiem, że w Londynie akurat w tym konkretnym miejscu byłoby to lepsze niż to łącze, które masz dostępne, a to jest wiesz, trudno powiedzieć, nie?
Pewno chętnie bym spróbował.
Nie, no ja to rozumiem. Nie, naprawdę to jest, no, to jest potwór wśród routerów i zdecydowanie jeszcze...
Router wśród potworów.
Router wśród potworów, dokładnie.
Bardzo to szanuję, bardzo mnie to cieszy. Ja uważam, że nikt o zdrowych zmysłach, kto potrzebuje internetu w domu, nie powinien go teraz kupować. A to wynika tylko i wyłącznie z tego, że 1000 zł za router, jakby ja widzę, inaczej, ja bym pewno go kupił.
No właśnie, to jest, dlatego mówię, to jest naprawdę dla bardzo specyficznej grupy odbiorców. Tak,
ale 90% osób, które ma internet w domu, nie, myślę, że jakby wyjdzie lepiej kupując coś za połowę tej ceny, albo nawet za 1/4 tej ceny, bo jakby wartość dodana, która dochodzi przy kolejnych 500 wydanych złotych powiedzmy na ten router, jest dużo mniejsza niż można by się spodziewać. I ja rozumiem interfejs, to że jest inaczej, to że jest ładny na przykład interfejs jest świetną rzeczą, nie? Tylko większość Kowalskich, a i podejrzewam, że nawet ja nie wchodziłem do routera więcej niż raz na miesiąc. A Kowalski podejrzewam, że raz na rok, tylko kiedy żeby ustawić i zapomnieć, nie?
Pewnie więc, tak. Chociaż więc, od razu ci mówię, że gdybyś miał na przykład wiesz, pobierać częściej niż raz w miesiącu dystrybucję Linuxa, to z przyjemnością byś korzystał.
Oczywiście,
nie?
Oczywiście. Po prostu mówię, że no myślę, że większa wartość będzie, jak ktoś kupi coś tańszego. A propos robienia takich rzeczy właśnie dla jak VPN i tak dalej, ja mam dwa takie tipy, które myślę, że są... że są dość ciekawe.
No.
Ja mówiłem o jednym z nich w kontekście cebularzowania i zbierania pieniędzy za reklamy na Brave'ie i chciałem powiedzieć na przykład, że w zeszłym miesiącu, bo też wiele osób jest ciekawych, jakie to są pieniądze się na tym zarabia na korzystaniu z Brave'a. Ja na przykład w zeszłym miesiącu zarobiłem, Wojtek, 11,5 funta.
Okay.
Czy to jest dużo, czy mało? No, nie wiem właściwie.
Wiesz, to jest kawcia, nie?
Żeby było zabawniej, to ostatnio wysłałem do siebie 40 parę funtów uzbieranych z paru miesięcy tego. I chciałem sobie kupić kartę, gift card do Amazonu, żeby po prostu sobie to wykorzystać jak normalnie. I przez przypadek kupiłem kartę do amazon.com zamiast amazon.co.uk. Nie można tego zmienić, nie można załadować tamtej karty tutaj. W sensie po prostu zostałem na lodzie, nie mogłem wyciągnąć tych pieniędzy na kolejny gift card, żeby go sprzedać. Po prostu jak już załadujesz to na konto, to jest jakby przytem. Więc Wojtek, mam w tym momencie do wydania 30 parę funtów na Starbucksa. Bo mam, kupiłem gift card do Starbucksa. No wiesz, no co mogę, piję kawę, no nie, więc, więc będę mógł po prostu kupić kawę przez, to jest 10 kaw, więc myślę, że przez miesiąc mogę pić kawę za darmo. Chociaż no nawet tak. W tym miesiącu tak średnio będzie, więc myślę, że przez 2 miesiące mogę pić kawę za darmo w Starbucksie. To jest całkiem przyjemne. A, ale dwa tipy. Pierwszy właśnie z nich jest taki, że Brave. Korzystam z Brave'a na iOS-ie przez ostatni miesiąc, od kiedy wyszedł właśnie Brave z reklamami na iPhone'a. I chciałem powiedzieć tylko, że bardzo do niego szybko można przywyknąć. Brakuje mi wielu rzeczy, na przykład jak synchronizowanie się, które zakładki są otwarte na urządzeniu. Bardzo mi tego brakuje. Bo często mam tak, że na przykład zamykam komputer i chcę kontynuować tutaj na telefonie, to muszę sobie dać do pocketa, żeby nie zapomnieć. Albo w drugą stronę, że mam coś otwartego na telefonie, Ale Brave'a mam naprawdę na samym dole wrzuconego w lewym dolnym rogu na doku, więc jak otwieram przeglądarkę, to otwieram zawsze Brave'a. Widzę, że w ciągu miesiąca zablokowałem 2,5 tysiąca trackerów.
Okej.
Okay. I działa to bardzo, dobrze. Na Androidzie Brave działa dużo lepiej, no bo możesz sobie go ustawić jako domyślną przeglądarkę. Na iOSie jedyne, co możesz zrobić, to właśnie zmienić na przykład, ja w Apollo na przykład zmieniłem, otwieram i linki w Brave'ie, no nie? Mm-hmm. Gdzieś w różnych aplikacjach można poustawiać, że jak kliknę link, to otwórz w Brave'ie i tak dalej. Nie wszędzie to się da zrobić. W Telegramie na przykład się nie da. Z tego, co pamiętam. Ale myślę, że warto sprawdzić Brave'a, żeby jeśli nie chcecie eksperymentować z instalowaniem, kupowaniem adblocków na iOS i tak dalej, to myślę, że Brave jest świetną opcją do tego, żeby po prostu jakby zrobić coś dla swojego życia. A i do tego internet działa szybciej. Bo po prostu nie ładuje ci tych wszystkich reklam, których nie potrzebujesz. Brave polecam bardzo mocno. Polecam też oczywiście na urządzeniach
mobilnych. Pewnie chciałeś powiedzieć.
Nie tylko mobilnych,
ale tylko na desktopach.
Też.
Dobrze. A powiedz, tak. Bo pamiętam, że gdzieś na Telegramie była taka dyskusja na temat Brave'a i tego, w jaki sposób on tą kasę, że wallety są oddzielne dla każdego urządzenia,
tak,
nie?
Jakby, tak.
Jak to przesłać do siebie, wiesz?
Jest faktycznie tak, że wallety są na obu urządzeniach, w sensie na telefonie i na komputerze, różne. Mhm. I teraz jakby to nie jest jakiś turbo duży problem, bo ja po prostu robię tak, że w momencie, w którym uzbieram sobie na przykład właśnie pieniądze na Brave'ie na telefonie. Mhm. Bo teraz tak, bo Brave na komputerze mam synchronizowany, on jest Uphold, tak się nazywa ta firma, gdzie są trzymane te wszystkie pieniądze. Uwaga, broń Boże, bo widziałem, że też ludzie, nie wypłacajcie stamtąd pieniędzy, bo tam są ogromne opłaty. Ogromne. W sensie, oni mają mega dużą prowizję za wypłatę. To, co warto zrobić, to jest wysłać sobie z Upholda na jakąś inną giełdę i na forum jest też temat, już jakby ja właśnie, odpalę sobie tylko i znajdę ten temat, to go od razu podlinkuję. Na forum jest też temat, gdzie warto mniej więcej wypłacać te pieniądze, żeby nie stracić za dużo na prowizji. Czaj, wypłaty z Keybase'a. I teraz tak. To są faktycznie dwa osobne portfele. Ja robię po prostu tak, że w momencie, w którym uzbieram pieniądze właśnie na iOS-ie, wchodzę na swój Twitter i daję sobie tipa maksymalną kwotą uzbieraną w portfelu w Brave'ie.
Okej, okay. Czyli da się tak zrobić. No po prostu jakoś tam... A nie zabierają ci kasy za to?
Nie. Nie. To jest okej. Okay. To jest wszystko jest jakby, że tak powiem, nie ma z tym żadnych problemów i po prostu sobie to wysyłam i wiesz, no jest opóźnienie takie, że przychodzi kolejnego miesiąca, no ale trudno, nie? Widzę teraz na przykład, że dostałem w ogóle bata na Reddicie. Ktoś mi dał tipa za komentarz na Reddicie.
What? To ciekawe. No.
Tak, więc całkiem spoko. Widzę też, że ktoś dał mi tipa na Twitterze, bo też tak można zrobić, to i mogłem to być ja. No, ale bardzo, bardzo polecam. Mówię, no ja zabrałem 11 funtów. Myślę, że to jest, wiesz, jak sobie pomyślisz, że dostajesz 50 zł tylko za to, że siedzisz na internecie, fair enough. Wiem, że w Polsce jest inaczej, wiem, że w Polsce nie masz tak... że nie masz tych tyle reklam. Ale jak możecie w jakiś sposób zrobić tak właśnie, żeby te reklamy dostawać, to absolutnie polecam.
Spoko. Nie, jest to fajna opcja i myślę, że bardzo, bardzo ciekawa. Jakby ja jeszcze nie zainstalowałem, szczerze mówiąc, w sensie nie mam Brave'a na żadnym z urządzeń, jakoś tak, nie wiem, opierałem się długi czas, ale może rzeczywiście... Już nawet nie chodzi o to, że tam kasę będę dostawał, jakieś baty, coś tam, bo to jest przy tym troszeczkę więcej kombinacji niż po prostu, hej, przeglądałeś internet, proszę tutaj przelew, nie? Jakby ja bym wolał tak jak pamiętasz, że mi pokazywałeś jakiś czas temu, że masz w pracy taki system cashbacku, nie? Że jeżeli płacisz w określonych miejscach, to dostajesz po prostu kasę i to jest właśnie najlepszy sposób na to, żeby, wiesz...
Znaczy, to nie do końca jest tak.
No.
W sensie, bo żeby teraz, bo ja mam taki właśnie taki schemat w pracy, mamy, że po prostu jest paręnaście chainów restauracji w Londynie, z których, czy tam w ogóle w Anglii, z których możemy robić zakupy i 10% tego, co tam wydamy, wraca do nas na portfel. I to wraca do nas na portfel, na którym możemy kupić jakby, nie dostajemy twardego cashu, nie można tego wypłacić na zasadzie, ja teraz tam uzbierałem, przypuśćmy, parę funtów, nie mogę sobie tego wypłacić jako parę funtów, ale mogę sobie kupić za to karty podarunkowe w tych innych miejscach, albo w tych samych miejscach, no nie? I teraz to brzmi jakby, no, słaby deal, bo na zasadzie, wiesz, płacisz i dostajesz kartę podarunkową tego miejsca, a z drugiej strony, na przykład jedno z tych miejsc to jest Wasabi właśnie, gdzie, jak już mówiłem, sobie jedząc to lubię zjeść. I teraz, jeśli mogę sobie kupić kartę do Wasabi, albo do Kosty, na przykład, na parę funtów, dla mnie to jest okej, bo ja i tak tam pójdę i damy to, że dostanę tą kartę, to jest faktycznie oszczędność, więc jak teraz na przykład uzbierałem sobie tych parę funtów, to ja sobie zrobię z tego kartę podarunkową do Kosty, pójdę na kawę i po prostu za nią zapłacę, which is fine. Więc wolałbym dostawać faktycznie cash tak po prostu do ręki, ale to jest chyba druga najlepsza opcja, jaka może być. To znaczy, dostajesz kasę na karty podarunkowe do miejsc, do których chodzisz, no nie?
No, jeżeli do nich chodzisz faktycznie, to spoko, to jak najbardziej. Ale hard cash jednak, co to hard cash?
No hard cash, no ja wolałbym hard cash.
Pieniążki. Ale to Apple Card chyba tak robi, nie? W sensie, że po prostu nagle na rachunku masz x ja kasy w ogóle, więcej, nie?
Tak, ja w ogóle nie jestem do końca pewien, no nie? Mhm. Ale, bo jest to twisto. Ja teraz nie będę tego reklamował, ponieważ po pierwsze nie używam. No. A po drugie, to jest karta kredytowa, więc jakoś nie czułbym się dobrze, żeby to w jakiś sposób reklamować. Ale o ile jestem pewien i o ile dobrze rozumiem, co mają napisane na stronie, to działa to w taki sposób, że jak gdzieś zrobisz zakupy z tych miejsc, w których oni mają jakby deala, dostajesz hard cash cashback, który możesz wykorzystać właśnie płacąc dalej tą kartę. Na zasadzie, że zapłacisz kartą Twisto na AliExpressie, bo to jest chyba ten przykład, zapłacisz i dostajesz 10% zwrotu i po prostu możesz jakby to wraca do ciebie jako punkty, które są złotówkami, które możesz wykorzystać gdzie chcesz. No? Zresztą to jest, też zrobili taki, no wiesz, no karta gardowa z punktami. Ja myślę, że to może mieć ręce i nogi, ale nie jestem do końca jeszcze pewien i nie chciałbym też tego jakoś reklamować, bo to mimo wszystko karta kredytowa. Jakoś nie uważam, że reklamowanie karty kredytowej jest spoko.
Nie, no rozumiem. Ale wiem, że wśród wąsaczy, z którymi rozmawiamy na forum i na Telegramie, są użytkownicy jakby i sobie chwalą, więc jakby chyba jest w porządku.
To tak, tak. Ja widzę też w ogóle, że oni mają właśnie w Diversie jest coś takiego właśnie, że można ten... że można dostać pieniądze. W sensie dostać punkty z powrotem.
Darmowe pieniądze. To jest najlepsze.
Darmowe pieniądze są najlepsze.
Oczywiście, że tak. Dobrze, czy my jeszcze coś mamy dzisiaj? Przyjacielu?
Poczekaj, daj mi sekundkę, już patrzę. Nie, myślę, że cała reszta rzeczy, które mamy, to ja chciałbym o nich opowiedzieć już w After Darku, więc będzie parę różnych tipów. Będę też opowiadać o VPS-ie, czyli Virtual Private Server, oraz mam doskonałe dwie cebulki, które od dwóch tygodni sprawiają, że pieniądze tracę bardzo mocno, więc to też chciałbym opowiedzieć After Darku. Także
i pogadamy jeszcze o tym, o iPhone'ie bez Lightninga.
Tak, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich oczywiście do After Darku. Ja w ogóle bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierają, bo $280, które dostajemy co miesiąc, to jest naprawdę dużo pieniędzy. I mam większą, nie tyle motywację, co mam taką dużą radość, że robię rzeczy, w sensie traktuję trochę bardziej wtedy podcast jak pracę, ale taką pracę, którą uwielbiam robić, wiesz o co chodzi, nie? I to jest najlepsze połączenie z dwóch światów. Bardzo chciałbym oczywiście podziękować też osobom, które skomentowały pod ostatnim After Darkiem, czy im się bardziej podobał. I jestem pod wrażeniem, jak pozytywny feedback dostaliśmy. Oczywiście było też parę konstruktywnych komentarzy, które oczywiście bierzemy sobie do serca. Ale overall ja czuję, że to był dobry ruch. Więc
niech tak dalej będzie.
Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich, dziękuję bardzo i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku lub słyszymy się za chwilkę w kolejnym After Darku. Tak, do usłyszenia. Jest. Cześć. Czołem, pozdrawiam.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.